Radio Prada, wybija rytm.
I udało nam się wreszcie z panią Ewą Kuryło porozmawiać z serialową dyrektorką. Takie pierwsze pytanie, które zawsze się cisnęło na usta, gdy człowiek oglądał Rancho. Nigdy nie pokazano pani męża, czyli nie wiemy, kto jest mężem dyrektorki.
Ta dyrektorka sama nie wie, kto jest jej mężem. Naprawdę, nigdy nie było mowy o moim mężu i nawet wspomnienia, więc... Ale teoretycznie jest mężatką. Może on jest na robotach w Niemczech, nie wiem.
Pamiętam, że pan Cezary Żak, gdy wspominał o wójcie, to powiedział, że miał taki specyficzny rodzaj biegu i że skopiował ten bieg wójta od swojego wujka, który mieszkał w Brzegu niedaleko Wrocławia. To chcieliśmy zapytać, czy pani też miała swój pierwowzór, gdy grała dyrektorkę Wiesławę Oleś?
Muszę się zastanowić, czy miałam taką... Nie, ja raczej sobie wyobrażałam tą dyrektorkę. Ja chciałam być dobrą dyrektorką, taką miękką, ciepłą, ale okazuje się, że okoliczności zewnętrzne są tak trudne, że trudno być takim ocieplaczem i takim spokojnym człowiekiem, bo dużo jest problemów. Nie miałam takiej, nie spotkałam tak zaangażowanej, ale nauczycielki mnie lubią, dlatego że wszystkie wiedzą, że trzeba ustępować, w różnych sytuacjach, w różnych momentach pracy swojej, że nie można robić tego, co by się chciało i jak powinno to być.
Mieliśmy najwięcej dyrektorki na ekranie właśnie w 6 sezonie, gdy trwała rewolucja oświatowa. Pojawił się wtedy w tym 6 sezonie, zaliczył swój debiut, ksiądz Maciej. To jedno z moich ulubionych scen z dyrektorką jest właśnie moment, gdy ksiądz Maciej walczy o to, aby dzieci miały książeczki Brzechwy z radnym Bartkowiakiem i z radnym Zdopiewa.
No, tak było. Ja myślę, że tam dużo było dobrych ludzi, którzy by chcieli zmienić to szkolnictwo albo w ogóle wychowanie dzieci. Taką samoświadomość, co jest tak naprawdę potrzebne, bo przecież niepotrzebne są te pantofelki, czyli ta biologia, gdzie uczymy się po prostu od początku świata, jak świat się tworzył i jak wyglądał, dlatego że są ważniejsze rzeczy. Jeżeli kogoś zainteresuje ten świat tak dogłębnie, to sięgnie po tą wiedzę, a myślę, że wiele rzeczy, które są prozdrowotne, których dzieci nie wiedzą, należałoby wprowadzać od początku. Tak samo jak myślę o tym, że dzieci powinny znać tą taką małą ekonomię, czyli tą ekonomię domową, żeby wiedzieć, że się płaci rachunki, mieć świadomość, takie drobne rzeczy, które są istotne, a tego nie ma. Uczymy takich rzeczy, po które naprawdę można sięgnąć, jak się dziecko zainteresuje, jak będzie już takie lekko skrystalizowane miało, a takie rzeczy, które są do życia potrzebne, po prostu warto by było uczyć.
Słyszę, masz jakieś pytanie?
Przede wszystkim gratulujemy zostania babcią.
No tak, ja sama sobie gratuluję, bo już myślałam, że to się nie zdarzy. Jestem szczęśliwa.
Jakiej pani dyrektor możemy się spodziewać w tym sezonie? Wyrozumiałej czy stanowczej?
Ja myślę, że pani dyrektor się troszkę oddala od szkoły, ponieważ została ministrem. Jak wszyscy, którzy idą w ministry, zaczynają mieć ambicje coraz większe, coraz wyższe i dążą wyżej, nie patrząc w dół. Bo wydaje się, że jak ktoś wychodzi na przykład właśnie z tego, ze szkoły, kiedy jest się dyrektorką szkoły, to jak się sięgnie wyżej, zastanie się ministrem, to się wydaje, że można zmienić świat. A potem się okazuje, że jest tyle czynników, które nie pozwalają ci niczego zmienić. Że wchodzisz w te tryby, które już są utarte, że nie możesz tego przewalczyć, bo tego się nie da przewalczyć. Bo to musi być większa ilość osób, która... Tak zwana koalicja właśnie, która chce to zmienić, a tak naprawdę nie bardzo wiadomo. Ja jestem za tym, żeby szkoły były Montessori, czyli dzieci, które uczą się w swoim trybie, to jest bardzo trudne, chociaż teraz jest coraz mniej dzieci, więc może to być łatwe, że dziecko uczy się tak rzeczy, czy tam tabliczki mnożenia, czy jakieś czytania w swoim trybie. Do pewnego momentu oczywiście, ale że czuje się spokojnie, nie jest naciskane. Poznam taki przypadek, że dziecko płakało w trzeciej klasie, że nie może się nauczyć tabliczki mnożenia i zostało tak naciskane, że musi, że on już nie mógł się nauczyć, bo był tak zestresowany. Trzeba było dać spokój i zabawowo to przeprowadzić. Myślę właśnie o takich rzeczach, że to jest strasznie ważne, żeby widzieć człowieka, jego rozwój, że każdy w innym tempie się rozwija i trzeba do tego to dostosować i dawać im przestrzeń, taką własną przestrzeń, żeby one wiedziały, to jest moje, to jest cudze, możemy się tym dzielić, ale nie walczyć, nie być w konflikcie, uczyć właśnie nie bycia w konflikcie.
A jak pani wspomina swoich uczniów z dotychczasowych sezonów, kto tam był taki najbardziej niesforny?
Matko Święta, myślicie, że ja pamiętam jakichś uczniów, naprawdę?
Był ten z Kusym, co Kus robił reformę, pamiętasz?
Tak, tak, ale uczniów nie pamiętam.
Nie było takiego...
Ja pamiętam taki wątek w finale, 10 sezon, jak Solejukowa zaczynała filozofii uczyć.
No ale to ona, ale ja tych uczniów nie spotkałam. Ja wtedy już chyba dalej poszłam jako dyrektorka i byłam z Solejkową w pewnym konflikcie, że tak powiem, jaki on ten konflikt jest wizerunkowym, że ona była ta
Pradę.
Bogaczka, tak, za tę Pradę.
W gabanie.
Tak, czyli okazało się, że jest małostkowa, że nie widziała człowieka pod tą Pradą. Także śmiesznie.
I jeszcze pamiętam, to był chyba przedostatni odcinek, jak razem z Solejukową uczyły wójta, senatora Solejukowa angielskiego, a dyrektorka z WOS-u.
No tak, bo to jest dosyć istotne, żeby wiedzieć, jak ta polityka działa, jakie potrzebne są, jakie są szczeble i kto za co odpowiada, jakie są szczeble wykonawcze. Czekajcie. I myślę, że WOS też jest potrzebny, żeby wiedzieć, jak ta struktura w ogóle wygląda. No to ja myślę, że my byśmy zmieniły szkołę. Ale teraz też ta szkoła się zmienia z tym niezadawaniem lekcji, z tym... Nie mam teraz nikogo blisko, kto chodzi do szkoły, więc trudno mi się... Ja pamiętam szkołę, jak moja Zośka chodziła, ona ma cztery dychy, więc to troszeczkę jest oddalone w czasie, więc nie mam takich bezpośrednich. Wiem teraz, że nie mają zadawanych lekcji. Ja, kurczę, jakbym nie miała zadawanych lekcji, to chyba bym nic nie umiała. Dlatego, że ja się nie skupiałam na lekcjach. Ja ciągle, Ewunia, gdzie ty patrzysz w okno? Więc takim byłam typem. Albo coś sobie malowałam i dopiero w domu się uczyłam. Więc niektóre dzieci są wzrokowcami, niektóre dzieci są słuchowcami i słyszą, i mogą się koncentrować. Poza tym, jak dziecko nie może się ruszać na przerwie, to jest koszmar. To gdzie ma tą energię wyładować? Jak mózg działa w połączeniu z mięśniami również, z jelitami, z mięśniami, z całym człowiekiem. To nie jest tylko tak, że możemy kogoś uwiązać i usadzić w ławce i kazać mu wyjść na przerwę i na tej przerwie nie biegaj, nie biegaj, co ty robisz, nie biegaj, usiądź.
Ja ci się powydurniam jeden z drugim.
Co ty robisz? Ale teraz chyba już są uspokojeni, bo teraz wszyscy są w smartfonach i tylko scrollują. No i teraz co to będzie? Nie wiem, co to będzie, dlatego że te dzieci ani ruchowo nie będą, ani niczego z tych rolek nie zapamiętają. Bo się nie da, sama spróbowałam kiedyś. Czy ja pamiętam to, co sobie przeskrolowałam? Nic.
A teraz słyszałem właśnie, że jest jeden z takich postulatów, żeby dzieciom poodbierać na czas lekcji, ale i też, że nauczycielom i nauczyciele nie są zgodni w tym temacie.
Żeby im nie zabierać?
Tak, żeby nie zabierać nauczycielom telefonów.
No to szkoda. Ja myślę, że wszystkim powinno się, że w ogóle nie należy przynosić do szkoły. To przecież kiedyś dzieci chodziły same do szkoły. Co się z tym światem zrobiło, że dziecko nie może już dojść do szkoły parę metrów czy tam kilkadziesiąt metrów samo, bez kontroli. To znaczy, ja już sama się złapałam na tym, że jak ja zapomnę wziąć telefonu, a idę z psami do lasu, to od razu się źle czuję. Co to będzie, jak Piotrek nie wie, gdzie ja jestem, jak on mnie znajdzie, a jak się coś stanie, to co to za wymysły, że coś się ma stać w lesie na spacerze z psem. Ale już jestem przywiązana do telefonu. No bo to, ja myślę, że to trzeba zmienić, że to trzeba właśnie odciąć, żeby uczyć dzieci, nie pokazać. A jakie straszne są w galeriach, nie wiem, czy widzieliście, jak matki kupują sobie jakieś rzeczy i takiemu niemowlakowi dają w wózeczku już smartfona i ono tylko albo bajki puszcza, albo to dziecko tak skroluje, żeby to migało.
Pani teraz mi przypomniała, jak jedno dziecko oglądało czarno-białe zdjęcia w albumie i chciało tak palcami je powiększać.
Tak, bo to jest... Ja sama się już też łapię na tym, że nie pamiętam, czy mam tablet, który się palcem przesuwa i mam normalny monitor, normalny komputer i złapałam się na tym, że jak przeniosłam się na komputer, to właśnie też palec mi poszedł, żeby przesunąć, więc świat jest palcowy. Teraz przez palec my wszystko dorozumiemy, a to nie ma takiego połączenia. Nie ma.
Wrócę wspomnieniami do naszego spotkania z panem Piotrem Pręgowskim 3 lata temu. Pani wtedy akurat na tym zlocie nie było, bo rozpoczynał się cała kampania reklamowa filmu Macierz. On, pamiętam, zdobył wiele uznań w Szwajcarii, w Turcji.
Tak. O tak, to tak, byłam w Turcji. Ojej, w Izmirze na festiwalu i to było cudowne. Jacy oni są mili, ja nie znałam żadnego Turka. Mi się wydawało, że nie są mili, a byli, było takie przyjęcie super. To była super przygoda, to była bardzo poważna rzecz. Opowieść o tym, jak kobieta, która teraz myślę, że takich opowieści jest więcej, kobieta starsza, została matka dorosłych córek, która została, dorosłej córki chyba jednej, która została w Polsce, a córka wyjechała do Niemiec. Tam urodziła się wnuczka, i one próbują matkę ściągnąć do Niemiec, kiedy ona już jest dojrzałą kobietą, mieszka sama w domu i nagle ona ma porzucić to wszystko i zmienić swoje życie i co siedzieć na kanapie u córce i u córki i co robić. Jakby każdy ma swoją przestrzeń, swoje właśnie macierz, swoją macierz. I to była moja macierz i nie dałam się wywieźć. Ale one z dobroci serca, tylko to jest taki konflikt pokoleń. Bo teraz młodzi ludzie wyjeżdżają, ciągle są gdzie indziej, mogą sobie wybierać, gdzie będą mieszkać, choć to jest bardzo trudne. Za moich czasów tak nie było, ale ja mam ciągle to poczucie, ja mam, nie wiem, czy to wynika z tego, że jestem w tym wieku, w którym jestem, że to jest moje miejsce na ziemi. Ja mogę wyjechać gdzieś na chwilę, ale żyć muszę tutaj. I gdyby moja córka ma takie zapędy, bo w Grecji urodziła wnuka, chciała, żebym ja nagle była, mieszkała w Grecji, to ja sobie tego nie wyobrażam. Ja mogę tam chwilę być, ale moje miejsce, moja macierz jest tutaj.
A właśnie spotkaliśmy pani córkę 4 dni temu, jak były zdjęcia w Jabłonnej, tak. To wspomniała, że niedawno, w okolicach czerwca, gdy był Dzień Dziecka, dla swojego wnuka stworzyliście z Piotrem Pręgowskim kołysanki.
Tak, bardzo to przeżywaliśmy, bo Zośka zaczęła szukać jakichś kołysanek, żeby mu puszczać i powiedziała, że nic jej się nie podoba i żeby bardzo chciała, żebyśmy my zaśpiewali dla niego kołysanki. On jeszcze był wtedy w Grecji, nie mógł wyjechać, ponieważ nie dostał PESEL-u, bo ambasada tak strasznie długo załatwiała PESEL, a bez PESEL-u dziecko nie może wyjechać, że nagraliśmy właśnie kołysanki te stare, przedwojenne i napisaliśmy jedną kołysankę, znaczy ja nie napisałam, to Piotrek z Zosią utworzyli tekst, żeby ona była taka personalna, jak to się mówi, personalnie dla niego, czyli dla Aleksandra. I to wszystko, te kołysanki mamy w zanadrzu jeszcze inne już nagrane i będziemy też je gdzieś tam umieszczać, chyba tam, gdzie reszta. Bo na Spotify, ja się nie znam na tym, gdzieś tam Zośka powiedziała, że na wszystkich Spotify'ach można tego posłuchać. No i to on zasypia codziennie przy tych kołysankach.
Jeszcze mnie jedna rzecz zastanawia i ciekawi. Niektóre mężatki, jakie ja znam, przestawiają się albo podwójnym nazwiskiem, albo nazwiskiem z męża. A pani tylko jednym. Skąd taka decyzja?
Ja chyba nie musiałam decydować o tym specjalnie, bo ja się tak przyzwyczaiłam do swojego nazwiska, że jak pobraliśmy się, jak Zośka miała 3 miesiące, to przyjęłam nazwisko Piotra jako drugie, po to, żeby Zosia wiedziała, że jesteśmy rodziną, że ona jest Zosia Pręgowska, a ja jestem Ewa Kuryło Pręgowska, żeby ona miała tą świadomość jako dziecko, bo no teraz to nie ma znaczenia, że ona jest właśnie naszą córką wspólną, że to nazwisko gdzieś tam funkcjonuje. Natomiast zawodowo jestem Ewa Kuryło i nawet się dziwię, jak ktoś do mnie nagle powie Ewa Pręgowska i nie wiem, o kim mowa.
A tutaj mam pytanie. Kolega Zbyszek jest wielkim fanem Zmienniku. Właśnie tam dużą rolę zagrał Piotr Pręgowski. A pani też się udało w jednym odcinku, bodajże w 7 wystąpić.
Tak jest. No, 6, 7, widzicie jak to jest. Tak, ja grałam tam Peluszkę, co było dla mnie... Nasza Zosia była malutka, miała 3 lata. Po raz pierwszy i jedyny w życiu miałam krótkie włosy i grałam prostytutkę. Więc to było ciekawe. Ciekawe. Bardzo, bardzo przyjemnie to wspominam. Nie pamiętam już, co ten wątek z sobą przynosił. A w hotelu jakimś tam, w Nowotelu to graliśmy i pamiętam, że Bareja prosił mnie, żebym mówiła basem. I to było dla mnie trudne zadanie aktorskie, żebym była taka groźniejsza, bo taka byłam za słodka chyba w wyrazie, więc nie wyglądałam na taką osobę z półsiatka. Więc wymyślił, że mam mówić takim grubym głosem do recepcjonistki coś tam.
Bas to męski głos, to rzeczywiście było wyzwanie.
No tak, no więc właśnie.
A można było zrobić dubbing, wziąć inną osobę do tego głosu?
Nie, chyba. Oni wtedy chyba nie robili dubbingu, setki szły same. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o, widocznie ta barwa zmieniona głosu troszkę powodowała inne moje granie, że nie byłam taką za delikatna. Chyba coś takiego. Chodziło o stworzenie, bo ja i tak basem nie powiedziałam, ale no teraz już mam gardło zdarte. naprawdę to chyba takim głosem mówiłam po tym całym dniu gadania tutaj.
A tutaj było pytanie akurat skierowane do pana Piotra, bo przy pierwszym spotkaniu tego nie poruszyliśmy. Wy już byliście małżeństwem, jak powstał Miś, czy jeszcze wtedy się nie znaliście?
Nie, no byliśmy małżeństwem, jak Miś powstał. No przecież ja wszystko pamiętam, kurczę, tak. Wszystko, co Piotrka tam, nie zaznasz spokoju, na pierwszym roku, po pierwszym roku on grał, już byliśmy razem. Potem byli zmiennicy, Zosia miała 3 lata, a ślub braliśmy, jak ona miała 3 miesiące, więc byliśmy razem. Bardzo chciał pojechać do Tajlandii, nawet proponował, że on sam zapłaci za ten wyjazd. O, opowieść o Tajlandii to jest super, musicie go o to zapytać. Jak on, ktoś powiedział, bo oczywiście wtedy była duża bieda, my nie mieliśmy kasy, jak to młodzi aktorzy, i Piotrek pomyślał, że on zrobi biznes tam, że tam ktoś mu powiedział, że nie ma jabłek i zapakował całą walizkę jabłek w papierki i że tam trzeba to zhandlować. Oczywiście nic takiego się nie zdarzyło i też było, że trzeba tam wozić żelazka, a my nigdy interesu do żadnych handli, nie potrafimy niczego sprzedać, no i on postanowił, że to będzie taki rzut na taśmę. Ale to on musi wam opowiedzieć, bo tam ta opowieść o jego wyjeździe do Tajlandii jest niesamowita.
Czy na tej podstawie potem zagrał obywatela z Tajlandii?
Nie, bo to już było, już cały ten, on grał, ja nawet nie wiem, czy oni określili to, że on jest Tajlandczykiem. Tam historia jakaś się działa w Tajlandii, że on wraca z Tajlandii, czy jedzie do Tajlandii, nie pamiętam tego. Jakby jedzie do siebie, bo on tu był studentem w Polsce. Bo wtedy to się rzadko zdarzało, ale tak napisany był scenariusz. I odwiedza tam swoje rejony. To dla niego była taka atrakcja szalona. Oni wymyślili w zmiennikach, produkcja wymyśliła, że tą scenę z Piotrkiem nagrają tak, że jego nie zabiorą. I że ktoś w ten biały garnitur i w kapelusz się ubierze z produkcji i oni podłożą później głos. I kiedy były już uciekające zdjęcia i Piotrek grał scenę, która bezpośrednio łączyła się z tą w Tajlandii, to specjalnie zdjął kapelusz i nikt tego nie zauważył, żeby oni nie mogli go nie zabrać do Tajlandii, bo już nie da się oszukać, że to nie on. I w kapeluszu, już bez kapelusza grał. Ale tam jest tyle historii z tą Tajlandią, musi wam to opowiedzieć, bo to jest genialne.
Przedostatnie pytanie. Tak samo jak pan Tomasz Sapryk miał możliwość zagrać historyczną postać Andrzeja Zawady w filmie Broad Peak, to pani miała możliwość w filmie Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie wcielić się w postać Anny Walentynowicz.
Tak, to było... No to było bardzo ciekawe dla mnie. Tam ta Walentynowicz miała więcej scen, oczywiście tam jak oni to później montują i ważne jest, jak ta opowieść się toczy, prawda, żeby się wartko toczyła i przycinają różne sceny. No i na mnie padło, że tam różne rzeczy, które zagrałam, zostały przycięte, ale została Walentynowicz. Poza tym pamiętajcie, że Walentynowicz to, jeżeli jest opowieść o Lechu Wałęsie, to Walentynowicz jest po tej drugiej stronie troszkę. Oni tam mieli swoje różne niesnaski, że tak delikatnie to powiem, więc nie mogło być gloryfikowana ta osoba. Więc no to zagrałam, ale było to dla mnie ciekawe spotkanie. Nie mogłam przestać się wchodzić do reżyserki, żeby patrzeć, jakie uwagi daje Wajda. Ale wiecie, że ja się spodziewałam, że będzie dużo jakichś uwag. Nie było uwag w ogóle, bo ja myślę, że polega to na doborze aktora. Tak samo jak w Rancho, że jak trafisz w aktora, to wtedy... Zresztą mam bardzo dużą satysfakcję, że grałam u Wajdy. Bardzo, bardzo się z tego cieszyłam i cieszę.
Tajlandia de facto to Syjam dawniej, więc faktycznie Kraszan był obywatelem Syjamu.
Tak, dokładnie tak jest, tak. Więc właśnie, to takie zapętlenie. No ciekawie było. No. Zapytałeś o Misia. No ja to pamiętam.
Który masz numerek?
Tak, ale to on nie wymyślił tego, ale wiecie, że on, ja nie przytoczę tych, tak jak w Rancho wiele rzeczy jest takich powiedzianych, on dostał zezwolenie od scenarzysty, że może, ponieważ on trafia w punkt, on jest bardzo celny, ma różne pomysły takie, żeby puentować coś i to jest genialne. Grębowicz to zauważył i pozwalał mu swoje puenty wrzucać i je akceptował i jedynie jemu pozwolił. To samo było w Misiu, kiedy on tam podchodzi do okna i coś tam do kogoś krzyczy, to też była jego kwestia, dużo jego takich, to co mówią, że jest kultowe, to ja naszej Zosi opowiadam, że to była kwestia Piotrka wymyślona. Wszystko, co jest takie bardzo kultowe, co ludzie
spontan.
Łapią. Proszę?
Spontanicznie.
Tak, tak, on ma od razu, on ma tak mu pstryka. Dzisiaj rano byliśmy, to jest śmieszne, byliśmy w hotelu Mińsk, zeszliśmy na śniadanie, no i my szukaliśmy jajecznicy. Jajecznicy nie było, w związku z tym pytamy się pani kelnerki, czy zrobi nam jajecznicę. Ona powiedziała, że nie. A my mówimy, dlaczego? No, zanim, żeby nie spaliła, czekaj, bo muszą zejść pankejki. A Piotrek mówi, a pankejki długo schodzą z góry? I on naprawdę, i to nie było wymyślone, tylko on myślał, że to jakieś pankejki mają zejść i coś zjeść. Nie skojarzył, bo my nie jadamy racuchów ani pankejków, jak to ta pani mówi, ale oni już zejdą. No ona też w takiej gramatycznej formie powiedziała, ale oni już zejdą, więc się wszystko złożyło, że jakieś pankejki tam mieszkają. A spotkaliśmy, otworzyła się winda i spotkaliśmy takiego dużego pana, co był w takich, ja mówię, w śpioszkach, takim zasuwanym zielonym tym, bo dzisiaj jest dzień Wojska Polskiego. No i okazało się, otworzyły się drzwi, on się miał do nas dosiąść, ale zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że to był pilot nie F-16, bo zapytaliśmy, a jakiego? On mówi, nie F-16, F-50. To jest koreańska maszyna, która wygląda i właśnie w Mińsku nocował i właśnie tam już jechał rano o 7, żeby startować tym samolotem, więc i F-50 jest mniejsze od F-16 i był świetny facet, naprawdę czułabym się bezpiecznie, jak on będzie latał i nas bronił.
Przeczytam z kartki komentarz, który wczoraj miałem okazję zobaczyć w internecie, jednym z wywiadów z zeszłego roku. Naprawdę o mało nie dostałem czkawki, gdy pan Piotr powiedział nam, jak bardzo jest wierny. Jestem wierny jak dzięcioł. W cudzych dziuplach nie pukam.
No tak, bo on ma takie... Tak mu nagle przyszło. To nie jest... Wiecie, on ma coś z głową. Ja mówię, że musi sobie zbadać głowę, bo jemu nagle przychodzą takie skojarzenia. To było z Prokopem, rozmowa z Prokopem. A Prokop jest bardzo żartobliwy, ale Piotras gdzieś tam ma taką nutkę rywalizacji, że zaraz Prokop coś powie śmiesznego, więc jak on zapytał o tą wierność, to Piotrkowi od razu przyszło, on nie musi myśleć o tym. Tak mu poszło i sami wszyscy się tak zgotowaliśmy, łącznie z Prokopem i z Wellman. A, no z Wellmanową grałam u Wajdy. Bardzo to było miłe, bardzo miałyśmy wspólnych, znaczy scen nie miałyśmy chyba wspólnych, ale takie wspólne przeżycia tam na terenie stoczni. To tak odbiegłam od tematu, tak.
No to już chyba byłyby wszystkie pytania. Jeszcze na sam koniec mogę zapytać o pani prywatne rancho z panem Piotrem Pręgowskim. Mówił, że tam są bobry, zaskrońce, 8 kotów, 3 psy.
Niestety już 2 psy, bo jeden odszedł do krainy wiecznych łowów. Mamy 2 psy, tak wszystko, co jest najistotniejsze, to są wszystko zbierane zwierzęta. To nie są zwierzęta, które kupiliśmy i one są takie piękne cacuszki. Nie, to są zwykłe kundle, jeden wielki, drugi mniejszy i one wszystkie, jedna znaleziona w lesie, druga, no już nie będę mówić skąd tamta była.
Porównam to do sytuacji z ranczem, tak jak Lucy przygarnęła hot doga.
No coś takiego, tylko u nas problem polega na tym, że musimy przestać przygarniać, bo chyba będziemy musieli do końca życia pracować, bo mamy 11 przygarniętych kotów, które w różnych momentach chorują, które trzeba odrobaczywiać, karmić i tak dalej specjalistyczną karmą, bo każdy ma jakiś problem, bo to wszystko sieroty, które zawsze jak są niedożywione na początku, to zawsze będą chore w jakimś tam stopniu. Więc wymaga to naszej uwagi i naszego no i finansowania i tak dalej i kochamy je nad życie i u nas jak jakieś zwierzę się pojawia, to już jest do końca życia. Żeby nie wiem, jak było trudne, jak trudno by było, to ono jest z nami. Tak jak my jesteśmy ze sobą, nawet jak nam jest trudno, całe życie. Ale nie jest nam trudno, nie jest nam trudno. Jest nam dobrze.
Zbyszek, chcesz jeszcze o coś zapytać?
Jak się hoduje takiego twora, jakim jest zaskroniec?
U nas nie trzeba ich hodować, ponieważ u nas jest dużo kamieni. I pod tymi kamieniami siedzą zaskrońce, ale powiem wam teraz szczerze, że niestety w tym roku nie widziałam zaskrońca, natomiast widziałam żmiję z zygzakowatą. I nasz sąsiad mówił, że musiał ratować psa, kundelka też, bo ugryzła żmija. Więc my tego głośno nie mówimy, ale są w tym roku są żmije. Były. W zeszłym roku był duży problem, bo nie wiem, czy wy wiecie, że są ślimaki, które mają skorupki, są takie gołe ślimaki, które są obrzydliwe i była cała działka, całe podwórko było w tych ślimakach, a w tym roku nie ma. Dlaczego? Bo są żmije i one je zjadają.
Też pogromcą takich ślimaków jest kaczka biegus.
Tak, ja bardzo chciałabym, ale boję się, żeby nie dobiegła tak szybko jak nasz pies, który by ją chciał złapać za kuperek. Więc dlatego tylko nie mamy kaczek jeszcze.
Wracając jeszcze do rancza i spontanu, czy zdarzało się wam powiedzieć coś tak, że tak powiem, na freestylu, czegoś, co nie ma w tekście, w scenariuszu?
No ależ oczywiście, Piotrek bardzo często to robi, albo zmienia puenty. Ja też czasami mi się zdarzyło, każdy troszkę zmienia. To nie jest tak, że to jest stricte, no chyba, że jest jakoś bardzo specyficznie napisane i trzeba się co do litery trzymać. Ale na to może nam pozwolić tylko reżyser. Jeżeli zmienisz kwestię i jemu pasuje, że to idzie w tą stronę, o którą jemu chodzi, to oczywiście, że tak. Nie ma takiego wojskowego drylu. Nie. Ja słyszałam, że w Klanie tak jest, że każda kropka nawet musi być postawiona tam, gdzie została postawiona przez scenarzystę. U nas tak nie ma. Nie ma dowolności wielkiej, ale nie ma też takiego reżimu.
No to może przed pożegnaniem jeszcze jedno pytanie zadam, bo pan Piotr Pręgowski miał możliwość z panem Jerzym Kryszakiem wystąpić w polskim zoo. I tutaj zrodziło się pytanie, czy może pan Piotr albo pani mieli okazję występować w Szopkach noworocznych, które kiedyś były na TVP.
No ależ oczywiście Piotrek przecież cały czas występował w Szopkach Wolskiego, chyba to było z Kryszakiem, tak, bardzo dużo było tego. On zresztą z nimi jeździł w trasę po zmiennikach. Zaraz wam powiem coś. Już mówię. Po zmiennikach, kiedy był Kraszanem i taki sam był rzut ludzi z miłością do niego wtedy też, że, powiem wam, jaki był rzut. Nasza Zośka była malutka. Poszliśmy z nią do teatru Lalka, na dziecięcy spektakl. I kiedy dzieci zobaczyły Piotrka, rzuciły się, że to Kraszan, rzuciły się na niego, a Zosia zaczęła wyć, bo mówiła, zabierają mi tatusia, co oni chcą od mojego tatusia. Więc taki było, tak jak teraz to, co się dzieje. On ma coś takiego w sobie, że tak ludzie go czytają, ale miałam odpowiedzieć...
Szopki noworoczne.
Tak. No i on grał w 60 minut na godzinę u Wolskiego jako ten Kraszan. Też sobie piosenki sam wymyślał, fajne rzeczy, ale niestety nie zarabiał tak dobrze, jak powinien. W związku z tym nie starczało nam już do 10 dnia miesiąca i ciągle byliśmy na pożyczkach. A mimo to, że grał w tych Szopkach, to też nie starczało nam do 5, więc to nie był rzut na taśmę, ale myślę, że się dużo nauczył, no to są wszystko doświadczenia, które się zbiera. To, co jest ciekawsze, to ludzie go poznają również z dziecięcych programów, z Ciuchci. I wszyscy tacy ludzie, którzy teraz mają ja wiem, tak jak nasza Zosia, 40 lat albo 30, mówią, że się wychowali na Ciuchci. Na
A pani chyba też była w Kulfonie i Monice.
Też byłam, tak, tak. Ale Piotrek był po prostu, jakby to była jego stałe zajęcie takie, które utrzymywało nasz dom. Bo wiecie, aktor to nie jest, to tak dla ludzi wygląda, że my mamy ciągle pracę, że taka kasa się sypie. To wszystko jest nieprawda. To jest bardzo trudny zawód, ciągle się czeka na jakąś szansę i na to, żeby zarobić, żeby czuć się stabilnie. Nie można się w tym zawodzie czuć stabilnie.
To tutaj przypomina mi się pani Magdalena Kuta, jak bardzo się ucieszyła, że ktoś napisał dla niej rolę, że mogła zagrać księgową Lodzie.
Tak, Magdalena przecież też miała różne przestoje zawodowe i wtedy uczyła gry na fortepianie, bo jest muzykiem wykształconym i jest śpiewaczką operową też chyba po studiach, więc ona też przeżyła swoje, była w teatrach różnych, my też, ale takie są momenty, kiedy nie masz w ogóle pracy i musisz jakoś sobie poradzić. Ja na przykład, kiedy Zosia skończyła 10 lat, postanowiłam zrobić następne jakieś studia i poszłam na logopedię i skończyłam logopedię na Uniwersytecie Warszawskim i wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi po to, że jeżeli nikt nie wyciągnie po mnie rękę, bo mi się wydawało, że jak ja mam 40 lat, to już nikt mnie nie zatrudni nigdzie, bo wyszłam z teatru, żeby z Zosią zostać w domu. Wiecie, to jest taki zawód, że właściwie... i to jest bardzo ważne. Teraz myślą o tym, czy zapłacić ZUS młodym artystom, czy nie zapłacić. Otóż, gdybyśmy my mieli ZUS płacony przez państwo, jako aktorzy zawodowi w tych okresach przestoju, to wtedy czulibyśmy się stabilniej i nie balibyśmy się w ogóle o emeryturze, to człowiek w tym wieku nie myśli. Ale teraz, jeżeli mówią, że nie zapłacą tym... wrócę do tego, że mieliśmy ciotkę w Ameryce, Piotrek miał ciocię w Ameryce, która nazywała się Julita i ona mówiła tak, Piotrek, nie masz pracy, musisz zostać tapicerem. No i teraz sobie wyobraźcie, że kiedy on ma 30 lat, zdolny aktor, który zrobił już fajne rzeczy, zostaje tapicerem, bo nie mamy co jeść. Zostałby tapicerem i nie byłoby takiego śmiesznego faceta na scenie artysty. To, i ja myślę, że na przykład skrzypaczka, która dostanie reumatyzmu albo złamie palec, to co ona ma zrobić? Na przykład moja Zosia jest reżyserem, dyplomowanym reżyserem, robi dokumenty, piękne rzeczy, ma mnóstwo nagród, ale nie ma ZUS-u. I wiecie, gdzie jest mój wnuczek? Jest na moim ZUS-ie. Ja go zapisałam na mój ZUS, bo ona nie miała ubezpieczenia dla dziecka. No także dlatego artyści młodzi, jeżeli jest się artystą, a to łatwo zweryfikować, czy ktoś nim jest, to nie chodzi o takich ludzi, co nagle powiedzą, słuchajcie, jeżeli alkoholik dostaje 2500 na życie takiej emerytury, czy nie wiem, czy renty, może zgłosić, że on jest ciężkim alkoholikiem i państwo go wspomaga. To sorry, to artystów młodych nie należy wspomóc. Ja znam mnóstwo dziewczyn, które urodziły dzieci, tak jak ja, zostałam w domu i co, one nie mają ZUS-u i już one tego nie dogonią. I mowa jest o tym, takie niskie emerytury. A dlaczego te niskie emerytury są? Wiecie dlaczego? To jest bardzo ważne. Kiedy się jest w teatrze, a tak było za komuny, no to co ty mogłeś wiedzieć za komuny, jaki ten ZUS i kto płaci? W ogóle do głowy człowiekowi to nie przychodziło. Dostawałeś pensję 1500 zł, a to, ile zagrałeś spektakli, to się liczyło każdy, na przykład w ramach pensji jest 10 i ponad 10, jeżeli grałeś, bo też możesz nie grać, a być na pensji. I dostajesz tam 100 zł, 50 zł, 300 zł, to uznaniowo już dyrektor decyduje. I te pieniądze, które uznaniowo dostajesz, to tak zwane normy, one nie wchodzą do ZUS-u. Czyli płacili każdemu z nas od tej najniższej pensji. ZUS. No i to. I nagle się obudziliśmy z ręką w nocniku. Jak to, kurczę, my mamy takie dziadowskie i to nie tylko my, ale zobaczcie, wszyscy mówią o tym. Myślę, że coś tu poszło nie tak. Że to było taki, no wiecie, my jesteśmy jeszcze z PRL-u, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co jest grane. Jak moja mama mówiła, błagam was, zróbcie coś, płaćcie ten ZUS, bo naprawdę, a ja mówię, ale skąd my mamy, jak my mamy płacić? Przecież my nie mamy pieniędzy. To jest za dużo, tak jak teraz ludzie, przecież ten ZUS teraz jest potwornie drogi. No nie pamiętam, już 2,5 czy coś. No to skąd ktoś, kto pracuje artystycznie, czyli przygotowuje się do filmu, no to przecież nie, on nie idzie do pracy do kogoś. On musi to wykonać sam. To może dostać z ministerstwa dotacje, ale to też jest bardzo ciężkie. No wiecie, dużo problemów jest. To jest trudny kawałek chleba. Cudowny, ale trudny.
Zbyszek, kończymy?
Macie dość?
Czy jeszcze chcesz jakieś pytanko?
Podsumowałbym jeszcze ten temat polskiego ZOO i Szopek. Za to jeszcze odpowiadał świętej pamięci Andrzej Zaorski. Należy o tym pamiętać. On też miał istotną rolę.
No tak, Piotrek z nim występował. Miał okazję obserwować różnych wielkich ludzi na estradzie. Ja myślę, że on jest, Piotrek jest zwierzęciem estradowym. Jego tata śpiewał na estradzie.
Rysia grał, pamiętam, w polskim ZOO.
Tak, tak. No tak, widzicie, to takie stare czasy, że ja już o tym zapomniałam. Tak mi cofnął się teraz czas, tak. Nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć, już tyle wam nagadałam, że naprawdę... A, no, o tych kołysankach chciałam powiedzieć, że dla wnuka nagraliśmy i że teraz będą jeszcze, nagrywamy dalej i szukamy takich piosenek, wiecie... Takie...
Może kolędy, bo za 4 miesiące też. Gwiazdka.
Tak, bardzo chcemy nagrać, tak po Bożemu kolędy. Myślę, że każdy nagrywa z artystów kolędy, ale każdy ma swoją duszę i są ludzie, którzy kochają na przykład Pietrka i chętnie będą z nim śpiewać, żeby to było takie łatwe, przyjemne, takie po Bożemu, kolędy po Bożemu, tak. I będziemy jeszcze nagrywać kołysanki i takie jakieś rzeczy jak, czekajcie, jakie to były piosenki. No takie piosenki, które z naszych czasów, ja nie wiem, jak wy śpiewaliście w przedszkolu i mi się wydaje, że one gdzieś znikają, że nie ma.
Ja pamiętam do dziś Puszka Kłębuszka.
A no właśnie, prawda, a teraz nie ma, teraz dzieci słuchają z Sanach, no to chyba nie jest dla nich, a nie ma właśnie Puszka Kłębuszka, nie ma tych ciuchciowych, takich
prostych. Stary niedźwiedź mocno śpi?
A stary niedźwiedź, oczywiście, że tak, no kto teraz zna starego niedźwiedzia? Dzieci tylko wzrokowo robią, palcem kiwają i niczego nie pamiętają, niczego nie... O! No także to jest wszystko. Dużo, dużo, dużo by mówić na ten temat. Świat się zmienił.
Tak, to jest puenta na finał. Tak. Naszym gościem była pani Ewa Kuryło. Dziękujemy, że poświęciła dla nas pani pół godziny.
Nie wiem, czy wytrzymacie to moje gadanie, bo tyle nagadałam, że koniec świata. Pozdrawiam was wszystkich.
Radio Praga.